Witam panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To nie denerwujące, że wszędzie, gdzie się obejrzeć, to chcą pieniądze, a to fizjoterapeuci rozpoczynają protesty, a to szpitale powiatowe chcą więcej pieniędzy, bo zaczyna ich brakować, muszą ograniczać liczbę łóżek i tak dalej, i tak dalej.
No nie, oczywiście tutaj nie ma miejsca na żadne nerwy ani zdenerwowanie, dlatego że często te grupy są grupami, które naprawdę potrzebują tego wsparcia i tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że fizjoterapeuci są niezwykle istotnym elementem zespołów diagnostycznych, terapii, ale pamiętajmy, że fizjoterapeutów pracujących w etacie w Polsce to jest około 4700 osób, a tych wszystkich zawodów, techników różnych, czy elektroradiologii, czy diagnostów, czy techników farmaceutycznych, czy techników dentystycznych jest około 27 tysięcy w polskim systemie ochrony zdrowia, więc tutaj musimy rozmawiać z całą grupą osób. Są równie ważne, bo pamiętajmy, że bez techników elektroradiologii żadna tomografia, rezonans czy zdjęcie rentgenowskie się nie odbędzie.
Czy będą zatem rozmowy z fizjoterapeutami, czy raczej rozmowy ze wszystkimi przedstawicielami tych zawodów, żeby podnieść pensję?
My rozmawiamy ze wszystkimi interesariuszami na zespole trójstronnym i oczywiście takie rozmowy będą i to jeszcze w maju. I między innymi to, co ja obiecywałem wszystkim tym grupom techników, czyli wzrost wyceny świadczeń, wyraźnie mówiąc, że pieniądze oznaczone niemożliwe są dla całej tej grupy, w związku z tym mówimy o tym, że my jako ministerstwo, a pośrednio, NFZ, czujemy się w obowiązku, żeby zwiększyć nakłady, a rolą już pracodawcy, czyli dyrektora, jest, żeby te nakłady dać w formie lepszego wynagrodzenia tym grupom, które nie zostały centralnie uregulowane, czyli pielęgniarkom, lekarzom i ratownikom.
No bo właśnie mamy taki bardzo wyraźny podział w środowisku medycznym. Lekarze, pielęgniarki w miarę, lekarze nawet niektórzy przynajmniej bardzo dobrze zarabiają, a pozostałe zawody na granicy przetrwania. To utrzymanie tak dużych dysproporcji na dłuższą metę jest niemożliwe.
Oczywiście i tutaj dlatego te 680 milionów, które przekazaliśmy, ale jeżeli do tego dołożymy jeszcze nielimitowane świadczenia w tomografii, w rezonansie, jeżeli do tego dołożymy jeszcze zapłatę nadwykonań, to są jeszcze większe pieniądze. Ale te 680 milionów w uzasadnieniu zarządzenia prezesa NFZ jest wyraźnie powiedziane, że to powinno pójść również na poprawę warunków pracy i płacy dla tych nieuregulowanych odrębnymi regulacjami zawodów.
Jeśli chodzi o kolejki do lekarzy, do świadczeń, Koalicja Europejska wystąpiła tutaj w Białymstoku w sobotę z wyraźnymi sugestiami co do terminów oczekiwania na określone nawet świadczenia. To dni, godziny, na przykład na SOR-ze to tylko 60 minut. Czy jest możliwe osiągnięcie w warunkach polskich tego rodzaju limitów czasowych?
Akurat wspomniał pan SOR-y, to nie wiem skąd koledzy z koalicji wzięli 60 minut akurat, ale to nie w warunkach polskich, tylko w warunkach jakichkolwiek. To jest niemożliwe do osiągnięcia, bo to zaprzecza idei triażu, bo jeżeli mówimy o 60 minutach dla wszystkich, to znaczy, że pacjenci nie będą podzieleni na tych najbardziej pilnych, na tych mniej pilnych, na tych bardzo mało pilnych. A wszędzie na świecie tak jest. Ja przypominam, że w Wielkiej Brytanii 10 lat zajęło dojście z kilkunastu godzin do kilku godzin oczekiwania. W związku z tym myślę, że tutaj albo gdzieś kolegom pomyliły się dane, albo nie do końca padły takie cyfry, jakie są realne na świecie.
Czyli z punktu widzenia metody raczej jest to nie do osiągnięcia, można usprawniać obsługę poszczególnych przypadków.
Z punktu widzenia metody jest w ogóle niewskazane, żeby każdy pacjent czekał 60 minut, bo niektórzy muszą czekać jedną minutę i nie mogą czekać dłużej, a inni mogą czekać 5 minut i też nie mogą czekać dłużej. W związku z tym mówienie o 60 minutach jest troszkę wieniem o żelaznym wilku. Proszę zresztą zapytać ekspertów, którzy się tym zajmują, jak wygląda to na świecie w krajach, gdzie ten system ochrony zdrowia jest najlepiej rozwinięty, gdzie oczywiście na czerwonej linii pacjent w ogóle nie powinien czekać. Na pomarańczowej linii powinien czekać krótko, ale na zielonej i niebieskiej wszędzie na świecie czeka. W związku z tym my powinniśmy mówić o konkretach, o naprawdę rzetelnych danych, a nie o prezentach od świętego Mikołaja.
Obserwuję reformy w służbie zdrowia od wielu, wielu lat, od momentu, kiedy zrobiono te podstawowe, czyli w 1999, to mija już dwudziestolecie i ciągle dokładamy pieniądze, bo reforma zaczynała się od 30 miliardów, teraz eksperci szacują, że w systemie jest od 100 do 140 miliardów złotych, jeśli wliczymy pieniądze prywatne pacjentów. To ile trzeba by było tych pieniędzy, żeby wszystko było szybko, sprawnie i elegancko? elegancko.
Na pewno nieskończona ilość byłaby najlepsza, ale jeżeli mamy mówić już poważnie, to ustawa 6% mówi o tym, że do 2024 roku będziemy mieli o 60 miliardów więcej, i mówię tylko o sektorze publicznym, niż mamy w roku 2019. To jest ogromna liczba. Mamy w tej chwili 97,5 miliarda, czyli o tak naprawdę 2/3 tej kwoty wzrośnie ilość nakładów. I Bogu dzięki, i bardzo dobrze. I oczywiście to 6% to nie jest ostateczna wartość, bo wiemy, że w niektórych krajach to jest i 17% PKB, aczkolwiek powinniśmy mówić o tym, jak szybko zwiększamy w Polsce nakłady. To jest najważniejsze. Bo to, że one powinny być większe, to jest bezdyskusyjne, choćby po to, żebyśmy mieli w ogóle kadry medyczne. Mówimy o płacach. Te inwestycje w płace są niezwykle ważne po to, żeby w ogóle system funkcjonował. Bo gdyby nie te inwestycje w płace, to za chwilę nie mielibyśmy pielęgniarek i lekarzy. W tej chwili ta ilość i pielęgniarek, i lekarzy rośnie. W związku z tym cieszmy się, że dobrze zainwestowaliśmy pieniądze po to, żeby polski pacjent miał u kogo się leczyć i u kogo się diagnozować i przez kogo być pielęgnowanym. Natomiast rosną koszty technologii nowych. Co chwila pojawiają się nowe formy terapii. One są niezwykle drogie. Jeżeli chcemy, żeby polscy pacjenci mieli do nich dostęp, to te nakłady muszą być większe.
No właśnie, bo technologia, a wczoraj w Białymstoku o tej technologii, o postępach, mówiono na specjalnej konferencji i właśnie pierwsze jaskółki są także w Białymstoku, bo zaczął funkcjonować od początku roku pierwszy robot Da Vinci, pierwszy robot po tej stronie Wisły, czyli na wschodzie Polski. To obrazuje ten przypływ technologiczny, który musi opanować służbę zdrowia, bo inaczej nie da się.
Tak, ale musimy zawsze pamiętać o racjonalności wydawania publicznych środków. Jeżeli pomyślimy o tym, że najpowszechniejsze płacą w Polsce jest chyba 2800 brutto. To znaczy, że koszty terapii w porównaniu do przychodów najczęściej zarabiającego Polaka są gigantyczne. I jeżeli mamy wydać za poprawę kilkuprocentową skuteczności, kilkaset procent, operacja tradycyjna może kosztować 6 tysięcy, robotem może kosztować i 20 tysięcy, a poprawa jakości może być kilkuprocentowa. Czy powinniśmy w to inwestować? Pewnie tak, ale kiedy, w jaki sposób, w jakim procencie? To jest do dyskusji, to właśnie było dyskutowane na konferencji. To jest niezwykle istotne, że ocena zasadności wydawania publicznych pieniędzy, bo to są pieniądze Polaków, to nie są pieniądze ani dyrektorów, ani NFZ-u, ani ministra, to są pieniądze Polaków. Powinny być wydawane bardzo racjonalnie, w taki sposób, żeby największą korzyść odniósł pacjent. I to każdy pacjent, czyli nie tylko najlepsze usługi dla jednego pacjenta, ale najwięcej usług dla największej grupy pacjentów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.